Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska. Za niespełna pół godziny spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską. I dziś przenosimy się już, no bo już czas nagli, do Filharmonii Pomorskiej.
Tak, drodzy Państwo, bo już w poniedziałek taki początek nieoficjalny festiwalu, preludium festiwalowe, a sam festiwal 55. Bydgoski Festiwal Muzyczny rozpocznie się z dużym przytupem w piątek występem. No, trzeba już powiedzieć, maestry Aleksandry Kurzak.
To śpiewaczka, która podbija sceny nie tylko europejskie, ale również i światowe. Powiedzmy, że prywatnie żona Roberto Alani, a więc jednego z najbardziej uznanych tenorów, już nie chcę mówić młodego pokolenia, bo już to nie jest młode pokolenie.
Aleksandra, średnie.
Tak jest. Aleksandra Kurzak, która zaśpiewa najpiękniejsze sceny operowe. Myślę, że to będzie wieczór przebojów.
I na pewno wieczór oblegany tłumnie przez publiczność.
Jeszcze powiedzmy, że za pulpitem dyrygenckim stanie nasz dobry znajomy, czyli Wojciech Rajski, który no takie właśnie koncerty prowadzi jak najlepiej.
Idealnie. Przypominamy sobie chociażby jego występ z orkiestrą w Sopocie, w amfiteatrze, kiedy Leszek Możdżer wspaniały koncert dał właśnie z orkiestrą pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. No to jest człowiek świetnie władający swoim fachem, tak więc zapowiada się początek nieprawdopodobny, a potem będzie jeszcze większe trzęsienie ziemi. Taki jest pomyślany tegoroczny festiwal, ale nie uprzedzajmy faktów. O tym porozmawiamy z dyrektorem Filharmonii Maciejem Puto.
11 koncertów pod wspólnym hasłem Kontrasty. To już druga edycja pod hasłem Kontrasty, a w tym roku pod tytuł Polska i sąsiedzi. Razem z Kajem Bumanem chcielibyśmy zaprezentować kondycję polskiej kultury muzycznej na tle kultury muzycznej naszych sąsiadów. W ten sposób prezentujemy nie tylko dzieła muzyczne powstałe w krajach ościennych, ale także artystów z tych krajów. Oczywiście nie zawsze się to pokrywa, ale myślę, że szerokie spektrum tej twórczości będziemy prezentować z różnych epok. Nie zapominamy również o naszych sąsiadach wewnętrznych, czyli o Żydach i o Cyganach. Dwa koncerty będą poświęcone tym nacjom, które no przecież przez wieki współtworzyły również polską kulturę.
Jakie gatunki muzyczne będą dominować? Czy będą to wielkie dzieła symfoniczne, churalne? Jak to będzie się układało?
Festiwal zatytułowaliśmy Kontrasty. W związku z tym
kontrastowo.
Ten repertuar jest bardzo skontrastowany. Począwszy od wielkich dzieł oratoryjnych, jak choćby Harfy Papuszy, to znowu bardzo współczesne dzieło Jana Kantego Pawluśkiewicza, które kilkanaście lat temu, o 97 chyba miało swoje prawykonanie na Błoniach w Krakowie.
Będzie Kanty Pawluśkiewicz?
Jan Kanty Pawluśkiewicz będzie i ciałem, i duchem. Będzie na obrazach, które sam malował, na żelartach, i te obrazy będziemy mogli podziwiać w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury. Zaś u nas będą prezentowane portrety fotograficzne, na których jest uwieczniona twarz przede wszystkim Jana Kantego Pawluśkiewicza. Te portrety są już rozstawione w bocznym foyer Filharmonii Pomorskiej i powiem, że robią ogromne wrażenie. Jan Kanty fotograficzny, taki tytuł jest tej wystawy.
Będzie początek bardzo spektakularny. Aleksandra Kurzak, która dzisiaj jest trudno osiągalna.
Bardzo trudno osiągalna. Jak zdążyłem się zorientować, będzie to chyba jedyny jej koncert w Polsce w tym roku. Aleksandra Kurzak śpiewa w tej chwili na największych scenach operowych całego świata, przez Metropolitan Opera, La Scala, Covent Garden. No są to naprawdę sceny, o których marzy każdy śpiewak. Aleksandra Kurzak swoim głosem ozdabia spektakle tych scen operowych i bardzo cieszymy się, że w tym roku zawita również do Bydgoszczy. Będzie to bodaj jej pierwszy koncert w Bydgoszczy. Z repertuarem, nazwijmy to, mistrzowskim. Znajdą się tam dzieła, które zwykle Aleksandra Kurzak prezentuje w większej formie, po prostu podczas spektakli operowych. Ale też nie zapominajmy o preludium do festiwalu, czyli o śpiewach synagogalnych. Tutaj główną gwiazdą będzie Józef Malowany, kantor synagogi przy 5 Awenii w Nowym Jorku. Myślę, że warto podkreślić, że koncert tego świetnego śpiewaka był już planowany znacznie, znacznie wcześniej. Pamiętam jeszcze chyba pod koniec lat 90. Pani dyrektor Harenderska bardzo zabiegała o koncert tego artysty. Niestety choroba wtedy uniemożliwiła mu przylot do Polski. Też bardzo data jest ważna tego koncertu, czyli 11 września, data, od której niektórzy historycy twierdzą rozpoczął się XXI wiek, czyli rocznica zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku.
I dlatego w poniedziałek się rozpoczyna.
I dlatego w poniedziałek, i to jest niejako przedtakt, takie właśnie preludium do tego festiwalu, bo główna gala festiwalowa, gala na inaugurację festiwalu odbędzie się 15 września w piątek, a jej główną bohaterką będzie Aleksandra Kuszak.
No, mamy tu również orkiestrę Agnieszki Duczmal, Amadeus. To wiadomo, jaka marka, reklamować nie trzeba. Jest też koncert poświęcony Andrzejowi Szwalbemu.
Tak, i to jest koncert, którym zabrzmi utwór, który Andrzej Szwalbe bardzo cenił, bardzo go lubił. I nie pierwszy raz ten utwór dedykowany jest właśnie dyrektorowi Andrzejowi Szwalbemu. Myślę tutaj o poemacie symfonicznym Życie bohatera Richarda Strausa z dużym aparatem wykonawczym, myślę, że w bardzo dobrym wykonaniu. A co jeszcze warto podkreślić, dwóch solistów tego koncertu, czyli Bartek Nizioł i Denis Severin. Bartek Nizioł, laureat konkursu wieniawskiego, obecnie koncertmistrz orkiestry opery w Zurichu. Stamtąd też pochodzi Denis Severin. I tu myślę, warto wspomnieć o takiej bliskiej współpracy, jaką Filharmonia Pomorska w zeszłym roku nawiązała z takim artystycznym dzieckiem Bartka Nizioła, czyli z Music Festival and Masterclass, które odbywa się w Pile. Jest to wyjątkowe wydarzenie. W tym niewielkim mieście w ciągu tygodnia zjeżdżają się znakomici wioliniści, głównie właśnie ze Szwajcarii, chociaż często nie są Szwajcarami, a Rosjanami, Polakami albo Ukraińcami. Kapela Bydgoszczyńska w tym roku uczestniczyła w tym Music Festival and Masterclass, a bohaterami byli m.in. właśnie wspomniani Bartek Nizioł i Denis Severin. Tym razem usłyszymy ich w koncercie podwójnym na skrzypce i wiolonczele Johannesa Brahmsa. To 22 września.
Będzie bardzo dużo różnorodnej muzyki. Z jednej strony Beethoven, z drugiej Górecki, Panufnik i mnóstwo jeszcze innych utworów związanych właśnie z sąsiadami, o których mówiliśmy tutaj. No, harfy, papuszy, to myślę, że też będzie to tak zwany hit festiwalowy.
Mamy taką nadzieję.
A na zakończenie festiwalu, 6 października, dzwony.
Dzwony Siergieja Rachmaninowa, muzyka przepiękna, no, reprezentująca tę wschodnią rosyjską część kultury europejskiej. To wielkie wydarzenie. Dyrygować będzie znakomity dyrygent, i to znany już naszej bydgoskiej publiczności, bardzo ceniony. Przyjedzie z Ukrainy Mykola Diadiura. Nawiasem mówiąc, jest to taki wychowanek artystyczny niegdysiejszego szefa artystycznego naszej orkiestry symfonicznej, czyli Romana Kaufmana. Mykola Diadiura zajmuje obecnie miejsce, które kiedyś w Kijowie piastował Roman Kaufman. Dzieło fascynujące, ale również podczas tego koncertu symfonia niedokończona Schuberta i Rodina Siedem Ostatnich Słów Chrystusa. Warto też zwrócić uwagę na wszelkie kontrasty, jakie towarzyszą temu festiwalowi. Obok właśnie wielkiej symfoniki, gigantycznych składów wykonawczych, bo to i orkiestra, i chór, i soliści, mamy również średniowieczne głosy czeskich świętych, schola Gregoriana Pragensis z Pragi. I specjalnie na miejsce tego koncertu wybraliśmy przepiękną, zabytkową kolegiatę świętego Piotra i Pawła w Kruszwicy. To chyba pierwsza na ziemiach polskich katedra. Katedra z ciosanego kamienia w stylu romańskim, w którym mamy ten specyficzny klimat do prezentacji tamtej średniowiecznej muzyki. Myślę tutaj oczywiście nie tylko o tym sakrum wokół, ale o akustyce, która myślę będzie współbrzmiała z utworami właśnie z tamtego okresu, z XI między innymi wieku. Warto też, myślę, mówiąc o kontrastach, podkreślić to w jakiś sposób. Bydgoski Festiwal Muzyczny, jego 55. edycja, kontrastowo jest promowana. Można zauważyć w mieście bardzo barwne plakaty, które są wynikiem konkursu rozpisanego wśród studentów Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Plakaty są z barwnego patchworku złożone, natomiast muzyka, która towarzyszy spotom, jest dosyć niepokojąca. To jest fragment 4. symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego. Muzyka, która w wielu momentach, można powiedzieć, zgrzyta mocno, ale kończy się bardzo pogodnie, po bachowsku można powiedzieć, akordem durowym.
Tak więc bardzo wiele propozycji, które będą podczas festiwalu. Czy festiwal będzie jeszcze jakoś opakowany? Czy będą jakieś wydarzenia towarzyszące?
Jeżeli chodzi o te wydarzenia towarzyszące, to wspominane wystawy w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury, żelarty Jana Kantego Pawluśkiewicza i portrety, na których jest Kanty Pawluśkiewicz, to w Filharmonii Pomorskiej.
Aleksandra Kurzak to, jak powiedzieliśmy, wielka dzisiaj gwiazda. Nie wiadomo, czy będzie możliwość rozmowy, będziemy się starać bardzo. Czy będzie zaplanowana jakaś konferencja prasowa dla wszystkich?
Ja myślę, że konferencji prasowej nie będziemy organizowali. Myślę, że uda nam się tak ustawić pobyt maestry Kurzak, pewnie by się obraziła, gdyby słyszała, że tak o niej mówimy, bo jest osobą niezwykle ciepłą, niezwykle bezpośrednią, nie mającą w sobie żadnych cech niegdysiejszych div operowych, a przecież śpiewa na największych scenach świata.
Czyli nie ma kaprysów.
Nie ma kaprysów.
Cóż możemy jeszcze powiedzieć, żeby zachęcić publiczność? A, może tak, bilety już były sprzedawane. Czy jeszcze się można dostać na festiwal? Bo to na pewno będzie wiele pytań naszych słuchaczy.
Nasza publiczność bardzo często kupuje bilety na ostatni moment i tutaj mogą być pewne problemy. Ale jeżeli ktoś ma problemy z wyjściem z domu, tak żeby dojść do kasy biletowej, wystarczy wejść na portal Bilety24, za pośrednictwem którego głównie sprzedajemy w tej chwili bilety na nasze koncerty. A kupują te bilety ludzie dosłownie z całej Polski, bo mamy podgląd z jakich regionów, z jakich miast internauci kupują te bilety i mamy spore zainteresowanie z Trójmiasta oraz z Poznania, z tamtych regionów. Rzeczywiście to jest nieduża odległość, to jest i do Poznania, i do Gdańska, to jest raptem 160 km. Pociągi jeżdżą w tej chwili bardzo szybko, w półtorej godziny można dostać się z jednego do drugiego miasta i skorzystać z tej oferty, myślę, że bardzo ciekawej, która może uzupełniać oferty artystyczne trójmiejskie i poznańskie.
Jak będzie tyle ludzi chętnych do usłyszenia Aleksandry Kurzak, to może jakieś wystawią państwo ekrany na zewnątrz.
Realizacja telewizyjna jest przewidziana, co prawda nie na zewnątrz, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba.
To czemu nie?
Czemu nie?
Czyli mogą państwo jeszcze próbować dostać się na niektóre koncerty wybrane przez siebie i uczestniczyć w tym 55. jubileuszowym festiwalu. No to szczególne te dwie piątki.
No i mamy takie jubileusze właśnie ostatnio. 55-lecie Kapeli Bydgoszczyńskiej, 55. Bydgoski Festiwal Muzyczny, a w przyszłym roku 60 lat istnienia gmachu Filharmonii Pomorskiej, 60 lat od pierwszego koncertu w tym gmachu, no i stulecie niepodległości, które dla Filharmonii jest niezwykle istotnym wydarzeniem, bo związane jest przecież z naszym patronem, Ignacym Janem Paderewskim.
A w przyszłym roku jeszcze Filharmonia będzie stała na swoich nogach bez remontu?
W tej chwili trwają, właśnie jestem po konferencji w Urzędzie Miasta dotyczącej zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. To jest długi proces. To jest długi proces, ale czujemy ogromną życzliwość wszystkich urzędników, którzy no, starają się wesprzeć nas w naszych dążeniach do poczynienia tych prawnych zmian, bo zanim nie zaistnieją prawne możliwości rozbudowy Filharmonii, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Czyli najpierw musimy na szczeblu prawa miejscowego, prawa lokalnego, uzgodnienia wszystkie poczynić. Dopiero później możemy wydać publiczny grosz na projekt architektoniczny.
Czyli kiedy mogą się rozpocząć prace remontowe?
Tego nie powiem.
Za kilka lat może tak być?
Może i tak być. Może i tak być. Mówię szczerze, że nie jest to prosty proces, ponieważ w centrum miasta są spore ograniczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie na wszystko sobie możemy pozwolić, a jeszcze nie wiemy, jaka będzie wizja architektoniczna tego czegoś, co wokół Filharmonii, z boku Filharmonii, pod Filharmonią powstanie. Tego nie wiemy. Ale tak jak mówię, nie możemy wydać publicznego pieniądza, zanim strona prawna tego całego procesu nie zostanie już ugruntowana, zanim Rada Miasta po wcześniejszych konsultacjach nie zatwierdzi zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Do tego tematu będziemy często wracać.
Nieustannie.
A tymczasem jeszcze przed remontem Filharmonia Pomorska w jubileuszowym tonie 55. 5. Bydgoski Festiwal Muzyczny rozpoczyna. Już preludium festiwalowe w poniedziałek 11 września i do 6 października. Macie wyjątkowo dużo pracy.
Gorąco Państwa zapraszam i proszę trzymać za nas kciuki.
Dziękuję bardzo. Maciej Puto, dyrektor Filharmonii Pomorskiej, był naszym gościem.
Dziękuję pięknie.
Zapraszamy Państwa już w poniedziałek festiwalowe preludium i Józef Malowany, kantor synagogi w Nowym Jorku i chór synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka. Mamy nadzieję rozmawiać z wykonawcami. Organistą tego koncertu jest Piotr Rojek. I śpiewy synagogalne zabrzmią już w poniedziałek o godzinie 19.
A festiwal potrwa do 6 października i zakończy się też wielkim koncertem zatytułowanym Dzwony. Będziemy Państwu relacjonować ten festiwal jak zwykle. Natomiast teraz spotkanie z kolejnym naszym ulubieńcem, dyrygentem, który związany jest bardzo z Bydgoszczą i naszym regionem. Trochę smutno nam jest, bo opuszcza nas, ale nie do końca, jak się
okazuje. Nie, drodzy Państwo, to ja muszę zdementować te pogłoski, bo Piotr Wajrak, bo o nim mowa, będzie podróżował w takim trochę trójkącie bermudzkim, czyli między Bydgoszczą, Lublinem, swoim rodzinnym miastem, a Warszawą, w której mieszka. I planuje pogodzić wszystkie te obowiązki, żeby w żadnym momencie nie oddać pola.
Tak więc teraz spotkanie z rzeczonym Piotrem Wajrakiem.
Otrzymałem propozycję objęcia stanowiska dyrektora artystycznego Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Oczywiście z tą instytucją jestem związany sercem od samego początku, przecież jako chłopiec, uczeń, student chodziłem na koncerty do tej filharmonii, a w tej chwili po latach mam być jej dyrektorem artystycznym, także wielka radość, wielkie wyzwanie, ale też no, poczucie zobowiązania wobec własnego środowiska.
I też poczucie zobowiązania wobec instytucji, w których pan do tej pory pracuje i jak rozumiem będzie dalej pracował.
Tak, pozostaję w Bydgoszczy i Bydgoszcz dla mnie jest tym głównym miejscem. Natomiast w tej chwili chcę podzielić się z Lublinem swoimi doświadczeniami menedżerskimi z poprzednich lat, ale także swoim dorobkiem artystycznym. I korzystając tutaj z wielkiej życzliwości zarówno pana dyrektora Macieja Figasa, jak i pani dziekan, pani profesor Małgorzaty Greli, wiem, że mogę bezpiecznie połączyć aktywność lubelską z aktywnością bydgoską, a w ciągu tego sezonu zobaczymy, co będzie dalej.
Czy ma pan już jakiś pomysł na nową odsłonę Filharmonii Lubelskiej?
Jestem zwolennikiem daleko idących rewolucji, ale postępujących powoli, czyli jednak ewolucji. Ta rewolucja, o której mówię, ma dotyczyć przede wszystkim myślenia, sposobu myślenia wewnątrz instytucji, jak ona ma funkcjonować, jak my wszyscy mamy się wewnątrz niej czuć i jak mamy współpracować po to, żeby, i tu ten drugi punkt programu, po to, żeby ta rewolucja w głowach naszych słuchaczy nastąpiła, czyli żeby nasi słuchacze byli przekonani co do wartości, jaką niesie filharmonia na danym obszarze. A moim zdaniem filharmonia to po prostu taka muzykoteka, taka muzyczna biblioteka, taki depozyt dźwięku, nie tylko tego dźwięku ogólnoświatowego, typu symfonie Beethovena, Brahmsa i tak dalej, ale też tego dźwięku lokalnego, czyli instytucja wspierająca działalność lokalnych kompozytorów, lokalnych artystów. Bardzo wielu wspaniałych muzyków wyszło z Lublina, z lubelskiego środowiska i zrobili oni autentyczną karierę na całym świecie. Będę chciał, by powracali do Lublina choćby na chwilę i pokazali się na estradzie filharmonii, pokazali swojemu miastu, swojemu środowisku, kim są dzisiaj, aby podzielili się swoją radością z wykonywania muzyki.
Ponieważ ta przygoda do pana, a w każdym razie do nas dotarła dość niespodziewanie, przygoda lubelska, w związku z tym mogę rozumieć, że ten sezon to właściwie będzie pan wypełniał zgodnie z wcześniejszymi już propozycjami i pomysłami i dopiero ten autorski pana sezon będzie kolejny?
Autorski sezon będzie rzeczywiście kolejny, ale w Filharmonii Lubelskiej zobaczyłem kilka bardzo cennych inicjatyw, które są warte kontynuacji i takie inicjatywy to na przykład Międzynarodowy Festiwal Braci Wieniawskich. Przecież Józef Wieniawski, Henryk Wieniawski to pianista i skrzypek pochodzący z Lublina, którzy zrobili na ówczesne czasy karierę światową. Ten festiwal odbywa się od kilku lat, warto go kontynuować. Mamy Festiwal Muzyki Współczesnej imienia Witolda Lutosławskiego, również bardzo interesująca inicjatywa w maju, a także odbywający się jesienią Festiwal Muz Słowiańskich. Tutaj kultywujemy muzykę kręgu, byśmy powiedzieli, wyszehradzkiego, ale nie tylko, bo muzykę ruską, białoruską, ukraińską. Także szeroko pojęta twórczość słowiańska. Także w tym sezonie będzie moje autorskie piętno, dlatego że nawet w sytuacji ustalonego repertuaru pozwalam sobie na renegocjacje w tym zakresie po to, aby każdy koncert był powiązany jakąś myślą przewodnią, ale nie jakąś w rozumieniu byle jaką, ale myślą ciekawą, interesującą, powiązaną z datą lub z kompozytorem, lub właśnie z sytuacją lubelską, którą chcemy pokazać naszej publiczności.
Ponieważ tam nie ma teatru operowego, czy też będą jakieś wpływy opery w wykonaniu estradowym?
W Lublinie działa teatr muzyczny. Od kilku lat władze tego teatru miały i mają aspiracje, aby pojawiały się tam produkcje operowe. Niestety Lublin na przestrzeni, bo tutaj mówię o przestrzeni wielu lat, na przestrzeni 30-40 lat nie miał szczęścia do udanej inwestycji infrastrukturalnej. Obecny, nowy w końcu budynek, ale zaprojektowany w latach 70. ubiegłego wieku, którego budowa ciągnęła się ponad 30 lat i zakończyła się generalnym remontem, nie dała teatrowi muzycznemu dobrej sali widowiskowej. Podobnie z filharmonią. Mamy salę koncertową, która być może jest dość korzystna akustycznie, ale nie jest właściwie wykończona pod względem wyposażenia w oświetlenie czy nagłośnienie. Nie mamy także sali kameralnej na przykład. To w dzisiejszym czasie są dość poważne dysfunkcje. Nie tylko polska publiczność, ale polska publiczność została w ostatnich latach przyzwyczajona do nie tylko nowoczesnych, ale znakomicie wyposażonych sal koncertowych i sal dysponujących świetną akustyką. Lublin niewątpliwie pozostaje pod tym względem w tyle i niewiele da się tutaj zrobić, no bo ten budynek jest właśnie relatywnie nowy i chyba w najbliższym czasie nowych inwestycji infrastrukturalnych w Lublinie nie będzie. Stąd musimy bazować na znakomitej propozycji repertuarowej powiązanej ze świetnym poziomem wykonawczym. A na to mam jak najlepsze nadzieje. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej jest zespołem odmłodzonym, zespołem dysponującym pracownikami, którzy są już absolwentami studiów muzycznych, a więc prezentują wysoki poziom przygotowania wykonawczego. Filharmonia Lubelska dysponuje też zespołem muzyki dawnej i na razie niewielkim, ale także etatowym chórem. To pozwala nam w sposób profesjonalny pokazywać nie tylko muzykę czasów średnich i nowych, ale też czasów tych rzeczywiście dawnych.
Wracamy do Bydgoszczy, do której pan będzie wracał równie często jak w poprzednich sezonach. I tutaj no między innymi nagranie Halki na DVD.
Wielka, wspaniała inicjatywa. Bardzo się cieszę, że ten pomysł pana dyrektora Figasa wreszcie staje się ciałem, bo wiadomo, że tutaj nie chodzi tylko o chęci, chodzi o determinację we wnioskowaniu o środki finansowe. Nasi słuchacze zapewne o tym wiedzą, ale powtórzę, że tego typu inicjatywy wymagają oddzielnego finansowania, oddzielnych grantów i to na poziomie ogólnokrajowym, a więc uzyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stąd cieszy mnie ten pozytywny zwrot sytuacji, a nagranie Halki myślę, że będzie nie tylko hitem naszym bydgoskim, ale hitem ogólnopolskim czy wręcz ogólnoeuropejskim, dlatego że nie dysponujemy jako kraj w tym momencie nowoczesnym, współczesnym nagraniem tej opery. A wiadomo, Moniuszko, Halka, cała kwintesencja polskiej kultury narodowej związanej z operą.
A wcześniej będziemy mieć premierę Falstaffa, no opera, która chyba jednak mimo wszystko nie przystaje do tych najbardziej znanych oper Verdiego, bo to jest ostatnia jego opera.
Falstaff jest ostatnim dziełem Giuseppe Verdiego i dziełem wspaniałym dlatego, że opiewa miłość do życia po prostu. Miłość do kobiet, ale poprzez to miłość do życia, radość tego życia w różnych aspektach. I tutaj widzimy Verdiego, który... No, pokazuje, że mimo swoich 80 lat życia myśli cały czas o radości, myśli o spełnieniu. Przelewa to wszystko na papier, bardzo to czuć w muzyce. Muzyka jest wspaniała i można by w pewnym sensie zaryzykować niewerdioska. Bardzo słyszymy tam Pucciniego, słyszymy odniesienia do Ravela, do Mussorgskiego, a więc ewidentnie do czasów przełomu XIX i XX wieku, co pokazuje, że Verdi był kompozytorem otwartym, kompozytorem nowoczesnym, kompozytorem, który cały czas myślał naprzód. W realizacji bydgoskiej reżyserem tej inscenizacji będzie Maciej Prus, także doświadczony, wspaniały reżyser, 80-letni, czyli mamy tutaj taki piękny most, piękne połączenie Verdiego poprzez inscenizację Macieja Prusa, a my tutaj wszyscy z naszą energią zespołu orkiestry, solistów, chóru, już pracujemy nad Falstaffem. Odkąd wróciliśmy z urlopu, od 20 sierpnia, cały czas siedzimy nad Falstaffem, próby są rano i wieczorem.
Tyle Piotr Wajrak, który obiecał, że już niedługo powróci, przecież przygotowuje, jak Państwo słyszeli, Falstaffa, czyli najnowszą premierę w operze Nowa.
To już za chwilę, tak szybko czas leci, że już za chwilę będzie ta premiera.
Ale jeszcze przed nami festiwalowe emocje. Tak więc teraz już zapraszamy na spotkanie z Aleksandrą Kłapud-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, Aleksandra Kłapud-Wiśniewska, zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś proponuję kolejny wieczór, jak zwykle, muzyki polskiej i wieczór, w którym królować będzie muzyka XIX wieku. A jak o XIX-wiecznej twórczości polskiej mowa, to od razu nasuwa nam się dzieło Fryderyka Chopina. I zerkając, słuchając muzyki wielu różnych kompozytorów, którzy tworzyli na przełomie wieku XVIII i XIX, nie sposób nie dojść, nie sposób ominąć fenomenu muzyki chopinowskiej. Ale proponuję Państwu dzisiaj Chopina trochę innego. Chopina, który nie kojarzy nam się z muzyką kameralną, z muzyką przeznaczoną na inny instrument niż fortepian. Wszak większość dzieł chopinowskich to jego genialne utwory fortepianowe. To wielkie dzieła, które nie tylko otwierają nowy rozdział w polskiej literaturze muzycznej, ale są absolutnie genialnym przykładem europejskiej twórczości romantyzmu. Tak czy inaczej, w twórczości Fryderyka Chopina, w jego dorobku kompozytorskim, dzieła kameralne, mimo że nie należą do większości, wszak to zaledwie 4 utwory, to niecałe 2 godziny muzyki, warto dostrzec i zauważyć, jak w tych dziełach rodzi się ów fenomen chopinowski. A po drugie, jak ważne jest to, w jaki sposób Fryderyk Chopin komponował utwory jako dziecko swojej epoki, jako twórca, który zerkał na modne style, który bardzo często pisał utwory nie tylko z wewnętrznej potrzeby, bo tak przywykliśmy oceniać i zauważać wielkie dzieła chopinowskie, powstałe z wewnętrznej inspiracji, z wewnętrznego dialogu artysty wyjątkowego, ale także mamy utwory, które po prostu pisał dla kogoś, pisał zainspirowany pewnym wydarzeniem, czy komponował po prostu na zamówienie. W młodzieńczym dorobku Fryderyka Chopina zwracają uwagę właśnie utwory kameralne. Rozpoczniemy dzisiejsze spotkanie od utworu powstałego w 1829 roku. W każdym razie jego pierwsza wersja jest na ten rok datowana. To introdukcja i polonez C-dur opus 3 na fortepian i wiolonczele. Opus 3 młodego Fryderyka Chopina. Utwór, który powstał w pierwszej wersji dla księcia Radziwiłła. I tutaj od razu pojawiają nam się charakterystyczne skojarzenia z epoką, w której żył Fryderyk Chopin. Chopin nie tylko studiował w tym okresie kompozycję u Elsnera, ale także przebywał w różnych miejscach, do których zalicza się m.in. rezydencję Radziwiłł w Antoninie. I owa kompozycja w polonez opus 3 napisał Fryderyk Chopin podczas pobytu u księcia Antoniego Radziwiłła, który był wiolonczelistą. Sam w liście do Tytusa Wojciechowskiego pisał: napisałem u księcia alla Polaka z wiolonczelą. Nic nie ma prócz błyskotek dla salonu, dla dam. Chciałem, żeby księżniczka Wanda się uczyła. Niby jej przez ten czas dawałem lekcje, młode to 17 lat, ładne i dali pan aż miło było ustawiać paluszki. Ale żart na stronę, wiele ma prawdziwego czucia muzykalnego, tak że nie trzeba gadać, a tu crescendo, a tu piano, a tu prędzej, a tu wolniej i tak dalej. Tak więc powstał utwór okolicznościowy dla zabawienia gości gospodarza w Antoninie. Ale nie był to utwór zupełnie błahy, skoro Fryderyk Chopin wkrótce zmienił jego wersję i pisze: mój polonez z wiolonczelą, dodałem do niego introdukcję umyślnie dla Kaczyńskiego, znanego wiolonczelisty. W taki sposób opublikował ten utwór w Wiedniu pod koniec 1830 roku. A potem w 1837 pojawia się kolejna wersja poloneza. To polonez już z rozbudowaną introdukcją i z rozbudowaną kodą. I dzięki temu mamy do czynienia z utworem nie tylko wskazującym młodzieńczą fantazję i sytuację z młodego życia Fryderyka Chopina, ale także dojrzewanie chopinowskiego stylu, w którym modny element stylu brillant, stylu błyskotliwego, popisowego, salonowego, splata się z charakterystycznymi cechami wielkiej wyobraźni, wielkiej fantazji i wielkiego talentu muzyki Fryderyka Chopina. Introdukcja i polonez C-dur opus 3 na fortepian i wiolonczele Fryderyka Chopina dziś w wykonaniu Agnieszki Przemek-Bryła na fortepianie i Tomasza Sztrala na wiolonczeli. Thank you. Była to introdukcja i polonez op. 3 na fortepian i wiolonczele Fryderyka Chopina. Młodzieńczy utwór, który otwiera nie tylko nowy rozdział w twórczości Fryderyka Chopina, ale także nowy rozdział w dziejach polskiej kultury. Wszak polonezy pisane na kameralny skład i polonezy pisane na fortepian przez młodego Fryderyka Chopina to początek jednego z najważniejszych nurtów muzyki romantycznej, muzyki polskiego romantyzmu w XIX wieku. Koncertowe polonezy Fryderyka Chopina to także nowy rozdział w europejskiej wirtuozerii, nowy rozdział w europejskiej muzyce fortepianowej. I pod tym utworze kameralnym w krótkim czasie Fryderyk Chopin komponuje jeden z ważniejszych polonezów rozpoczynający właśnie nurt poloneza artystycznego na fortepian solo. Do tego nurtu zalicza się przede wszystkim pierwsze polonezy op. 26. A pierwszy z tych polonezów to polonez cismol, będący bardzo rewolucyjnym w swoim charakterze, polonezem niezwykle dramatycznym. Niektórzy twierdzą, że to ze względu na to, iż właśnie w okresie po powstaniu listopadowym Fryderyk Chopin go skomponował. A tak naprawdę to rodzący się młodzieńczy bunt, przejawiający się w charakterystycznym, wydawać by się mogło, konwencjonalnym tańcu, ujęty już w indywidualnym, chopinowskim, wirtuozowskim, jakże romantycznym, dramatycznym stylu. Polonez cismol op. 26 Fryderyka Chopina, dziś w interpretacji Rafała Blechacza. Był to Polonez Cismol, opus 26 Fryderyka Chopina, grał Rafał Blechacz. I na zakończenie dzisiejszego spotkania z twórczością w zasadzie młodzieńczą Fryderyka Chopina nie sposób sięgnąć po utwór będący szkolnym egzaminem, szkolną produkcją. To trio G-moll opus 8, datowane na 1829 rok. Trio przeznaczone na fortepian, skrzypce i wiolonczele. Skomponowane według elsnerowskich zasad budowy dzieła klasycznego, Allegro con fuoco, część pierwsza, scherzo, vivace, druga, trzecia, adagio sostenuto i wreszcie finał, allegretto. Właśnie tego finału, allegretto, posłuchamy za chwilę, zerkając nie tylko na piękny chopinowski styl, który rodzi się w tym młodzieńczym utworze, ale także na świetną znajomość pewnych reguł konstrukcji klasycznego tria, na zasadę dialogu, współzawodniczenia poszczególnych instrumentów i piękny, romantyczny, młodoromantyczny styl Brian, który objawia się w tym utworze. Zatem trio G-moll opus 8 na fortepian, skrzypce i wiolonczele Fryderyka Chopina, jego młodzieńczy utwór z czasów szkolnych z roku 1829 roku w interpretacji Agnieszki Przemyk-Bryły, Tomasza Sztrala i Konstantego Andrzeja Kulki na skrzypcach. A na kolejne spotkanie z muzyką kameralną Fryderyka Chopina zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.